Wczoraj prezydent w Ukrainy jest w stolicy Polski. Ważna wizyta, niezwykle ważna z naszego punktu widzenia, czy tak ważna dla Ukrainy także. O tym będziemy teraz rozmawiać z naszym gościem. Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie, był wiceszef MSZ-u, Instytut Wschodniej Flanki razem z nami. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ambasadorze, wiemy mniej więcej, czego my oczekujemy od Wołodymyra Zełenskiego, wiemy, czego się, na co Polska będzie zwracała uwagę. A z pańskiej wiedzy, z pańskiej perspektywy, jak pan sądzi, czy dla Kijowa to jest równie ważna wizyta?
Mam nadzieję, że koledzy ukraińscy nasi rozumieją, że to jest ważna wizyta, że w Polsce jest mniej więcej, że Polska jest mniej więcej równo podzielona na osoby myślące, nie wiem, prawicowo, konserwatywnie i liberalno-lewicowo i że w perspektywie czy najbliższych wyborów, czy następnych prawica może wrócić do władzy i że należy rozmawiać z obiema stronami polskiej sceny politycznej to raz, a dwa, no też rozumieją, że prezydent jednak ma w polskim systemie, w polskim ustroju ma wiele do powiedzenia i że lepiej mieć go po swojej stronie. No, że też należy się z nim komunikować, bo on może jakieś inicjatywy podjąć, może inicjatywy rządowe blokować. Także wydaje mi się, że to jest taka świadomość, że no należy i w Polsce, i w innych państwach europejskich rozmawiać z różnymi obozami.
To jak rozumiem, chodzi o to przede wszystkim Wołodymyrowi Zełenskiemu, żeby odwrócić to ukraińsko-sceptyczne, jak mówi Radosław Sikorski, myślenie Karola Nawrockiego?
No wie pan, no, jak zwał, tak zwał. Nie wiem, czy to jest precyzyjny termin, czy prezydent Nawrocki jest ukraino-sceptyczny, czy to jest precyzyjne określenie, ale myślę, że gdybym ja mógł doradzać prezydentowi Zełenskiemu, to zwróciłbym uwagę na to, że no, takie emocje publiczne w Polsce się zmieniają, że to już nie jest jak w 22 roku, jakby taka powszechna euforia i solidarność, że tutaj się w Polsce bardzo wiele zmieniło i że Polska nie jest już takim oczywistym jakby partnerem czy sojusznikiem, że no warto jednak, tutaj trzeba pewne rzeczy tłumaczyć, których może w 22 już nie trzeba było tłumaczyć.
Czy pańskim zdaniem Ukraina widzi to, że my nie mamy albo nie mówimy jednym głosem w sprawie Ukrainy? Z drugiej strony optymizmem napawa fakt, że jednak przedstawiciel MSZ-u Marcin Bosacki będzie uczestniczył w tej części, prezydenckiej części rozmów Karola Nawrockiego z prezydentem Zełenskim.
Wie pan, no można tak powiedzieć, no, że są różne poglądy, tak, że są różny poziom takiej, ja wiem, gotowości do wspierania. Wydaje mi się, że też po prostu dotychczas jednak Ukraińcy częściej komunikowali się z rządem. Wie pan, ja też to obserwowałem, pracując w Kijowie, to politycy też są ludźmi, oni widząc na własne oczy pewne rzeczy, podróżując na Ukrainę, tam słysząc jakby pewne argumenty i pewne historie, oni zmieniają swoje poglądy. Przepraszam najmocniej. I być może Zełenski też wierzy w swoją taką siłę przekonywania. Wydaje mi się, że on wiele z tego stracił, z takiej swojej charyzmy, ale jednak może nadal ufać, że w bezpośredniej rozmowie on jakoś wpłynie na poglądy tego czy innego polityka. I tak to bywa. No, to jest bardzo ludzkie, ale takie bardzo prawdziwe, wydaje mi się.
A pańskim zdaniem powinniśmy oczekiwać jakichś historycznych deklaracji, historycznych w podwójnym znaczeniu, i dotyczących historii, i też takich przełomowych, o to chciałem powiedzieć, przełomowych oświadczeń ze strony Wołodymyra Zełenskiego, na przykład dotyczących Wołynia, czy raczej nie?
Tutaj wydaje mi się, znaczy w sprawach tych tożsamościowych, ja tak sobie od dłuższego czasu myślę, że to, co jest poważnym problemem i niestety jest postrzegane jako dwustronny problem polsko-ukraiński, to w ogóle nie jest problem dwustronny, No to jest taki zaawansowany proces gloryfikacji tych osób i instytucji, no, które mają na swoim sumieniu ludobójstwa nie tylko polskie, ale i żydowskie. To powinno być tematem rozmów w szerszym gronie. To nie jest tylko polski problem. W perspektywie integracji Ukrainy z Unią Europejską, no, to w którymś momencie się wszyscy zderzymy z tym problemem i może jakiś pomysł na komisję podręcznikową do historii, no, na jakąś współpracę przy programach nauczania, bo ekshumacje ruszyły, trwają i tutaj ja nie widzę, nie do końca rozumiem te wypowiedzi, że to jest za wolno, za mało. Natomiast z innych tematów mi by się marzyła jakaś wypowiedź panów prezydentów w tym obszarze gospodarczym, no bo o bezpieczeństwie to chyba wiemy wszystko i tutaj zresztą prezydent Nawrocki wydaje mi się zupełnie ma zgodne z jakimś mainstreamem wypowiedzi. Natomiast jeśli ma być podpisane jakieś zawieszenie broni, jakieś zawieszenie ognia, no to my musimy wszyscy wykorzystać ten moment do następnej ewentualnej rosyjskiej agresji, żeby Ukrainę odbudować na tyle, na ile się da, szczególnie system energetyczny, żeby Ukrainę uodpornić. To jest kwestia jakby naszego bezpieczeństwa narodowego, to nie jest kwestia jakiejś tam charytatywnej, nie wiem, no naszego serca tam, prawda, i naszej jakiejś tam solidarności. To jest twardy, tak jak budowanie ukraińskich sił zbrojnych służy naszej obronie, tak samo odbudowywanie ukraińskiej gospodarki służy naszemu europejskiemu bezpieczeństwu.
I to jest po prostu inwestycja pańskim zdaniem.
Tutaj prezydenci mogą coś ogłosić. Słucham?
To jest inwestycja pańskim zdaniem po prostu.
To jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, ale też to jest też inwestycja w nasze firmy, które no są, wydaje mi się, predestynowane, żeby to one, a nie hiszpańskie, portugalskie, włoskie, żeby one były pierwsze w kolejce. To się nie odbędzie, jeśli my w Polsce nie stworzymy jeszcze dodatkowych instrumentów takich inwestycyjnych państwowych. Mamy już dzięki KUKE, BGK, BOŚ, mamy takie kredytowo, powiedzmy, ubezpieczeniowe instrumenty firmy. Mogą, nie tylko polskie zresztą, mogą z tego korzystać. Natomiast no, jak patrzę na to, co robią Francuzi czy Niemcy, no to ich firmy, no one korzystają budując czy coś tam sprzedając na Ukrainie, one korzystają ze środków z budżetu francuskiego, niemieckiego. Ukraina sama nie ma pieniędzy. No, to tutaj to się tak nie odbędzie. Ale nie wiem, czy to jest w programie rozmów, więc to jest takie moje...
Podobno sprawy gospodarcze również. Historyczne bezpieczeństwo i gospodarka także, ale to usłyszymy pewnie od... Panie ambasadorze, ale pan wspomniał o pieniądzach. Wczoraj 90 miliardów euro ma popłynąć z Europy do strony ukraińskiej, ale z drugiej strony nieruszone są te zamrożone rosyjskie aktywa. I jak pan patrzy na to, co się wydarzyło wczoraj w Brukseli, na ten szczyt dotyczący tych pieniędzy ukraińskich? Pana zdaniem szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna?
Ja uważam, że jest do połowy pełna. 90 miliardów euro, no to są co najmniej 2 lata funkcjonowania Ukrainy. Nie znam szczegółów, powiem szczerze, no jakby nie zdążyłem się tam wgłębić, ale jest taki problem z naszą pomocą makrofinansową, że ona dla Ukrainy, że ona nie może być wykorzystana na wojnę, na siły zbrojne. To są programy socjalne, to jest tam pensje nauczycieli, emerytury i tak dalej. Więc to dobrze, no ale Ukraina, na Ukrainie jakby coraz płytsza się robi gospodarka, coraz mniejsza baza podatkowa, no i oni też muszą mieć pieniądze na prowadzenie wojny. I czy w tym mechanizmie unijnym no jest to przewidziane, to by było dobrze, ale ja nie umiem, jest za mało czasu upłynęło, jeszcze się nie zdążyłem zorientować. Ale 90 miliardów to są potężne pieniądze. Ja bym na te aktywa zamrożone nie liczył. To jest skomplikowana, łatwo to krytykować z zewnątrz, ale to jest bardzo skomplikowany prawny mechanizm. Rosjanie w sądzie mogą potem wygrać. Prawo międzynarodowe, z tego co ja wiem, nie daje możliwości użycia tych środków. Belgia nie jest stroną wojny. Ukraina może na swoim terytorium aresztować aktywa rosyjskie i zrobić z nimi co chce, bo została napadnięta, ale Belgia nie. Także chyba trzeba szukać, jakby kontynuując presję na Belgów, ale chyba musimy szukać środków gdzie indziej. Ja absolutnie podpisuję się pod tym zdaniem, że albo pieniądze dziś, albo krew jutro. No my mamy do wydania tylko pieniądze, a nie swoich mężów, synów, ojców i to nie nasze domy na razie są niszczone bombami rosyjskimi.
Opierając się na doniesieniach chociażby brytyjskiej prasy, chociażby Guardiana, to widać, że Rosjanie chyba się trochę przestraszyli, że te pieniądze zamrożone w Belgii mogą jednak do Ukrainy trafić, czego dowodem może być ta operacja służb specjalnych mająca na celu nacisk, czy to na rząd Belgii, czy na te instytucje finansowe, w których te pieniądze są zamrożone. Dzisiaj Władimir Putin ma wystąpić na takiej wielkiej dorocznej konferencji prasowej. Myśli pan, że my usłyszymy wyraźne niet, jeśli chodzi o jakiekolwiek negocjacje i wezwanie do kapitału? Myśli pan, że spodziewa się pan jakichś przełomowych słów ze strony rosyjskiego dyktatora?
No, sądząc po niedawnym wywiadzie Ławrowa i jego zastępcy Ryabkowa, ja się spodziewam, że Rosjanie będą, że tak powiem, podbijać stawkę dyplomatycznie, że oni będą stawiać jakieś maksymalistyczne oczekiwania. Może to otrzeźwi trochę ekipę Donalda Trumpa, która zdaje się wierzy w dobrą wolę, w dobre intencje rosyjskie. Dopóki nie nabijemy mięśni ukraińskich i wojskowo, i gospodarczo, i nie dociśniemy sankcjami Rosji, no to chyba dużego powodzenia w tym procesie pokojowym nie będzie. No ale dajmy szansę prezydentowi Putinowi nas zaskoczyć, a nuż ogłosi, nuż wymyśli, że osiągnął jakiś, tak jak z Kupiańskim, że on osiągnął jakiś sukces na Ukrainie i się tym sukcesem satysfakcjonuje i, że tak powiem, zmieni swój sposób działania, ale na tę drugą wersję, powiedzmy, stawiam 10%, a na tę pierwszą 90%.
Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie, były wiceszef MSZ-u, Instytut Wschodniej Flanki, razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękuję, panie ambasadorze, za to dzisiejsze spotkanie. Kłaniamy się, rzecz jasna, i pozdrawiamy.